Adam Ślusarski, kłaniam się, witam w programie Po stronie prawdy. Szanowni Państwo, w pułapce natury to temat naszego dzisiejszego programu. Naszym rozmówcą jest pan dr Robert Petka, zastępca wójta gminy Olszanica. Witam serdecznie, panie wójcie.
Witam serdecznie panu redaktora, witam państwa.
Panie wójcie, w pułapce natury, cudzysłów, to temat, który szczególnie was jako gminę dotyczy w bardzo wysokim procencie i o tym będziemy chcieli dzisiaj porozmawiać. Zanim o tym wszystkim, zaprośmy naszych widzów do obejrzenia materiału, który wprowadzi nas w ten bardzo ciekawy, ale jednocześnie i niepokojący, trudny temat.
Gmina Olszanica to gmina położona w środkowej części powiatu leskiego. Jesteśmy w pewnym sensie bramą w Bieszczady. Gmina, która do niedawna, jeszcze 4-5 lat temu, była gminą typowo rolniczą z bardzo niewielkim przemysłem drzewnym, z przetwórstwem drzewnym. Natomiast w tej chwili, od kilku lat, za zgodą rady, za zgodą mieszkańców, musieliśmy tą gminę troszeczkę zrestrukturyzować i przestawić na inne tory, dlatego że nie mogliśmy liczyć na jakikolwiek przemysł. A prawda jest taka, że chcieliśmy zrobić wszystko, żeby w jakiś sposób zatrzymać tutaj mieszkańców. Tu naprawdę gospodarczo działo się bardzo źle. Tutaj ludzie za 700 zł musieli przeżyć miesiąc i dlatego postanowiliśmy tą gminę przestawić na inne tory, przestawić ją na tory turystyczne. To piękna, czyściutka gmina. Ale niestety gmina pozbawiona była infrastruktury. Nie było tutaj ani kanalizacji sanitarnej, ani jakiejś oczyszczalni ścieków z prawdziwego zdarzenia. Dziś w ciągu tych ostatnich 5 lat w tą gminę, która ma zaledwie 5 tysięcy mieszkańców, udało się wpompować ponad 80 milionów złotych. I udało się.
Znajdujemy się na największej województwie podkarpackim stacji narciarskiej Bieszczadzkiej. Dobiega końca budowa najdłuższej w Europie Środkowo-Wschodniej Tyrolki. Zjazd tyrolski dwulinowy o długości 1350 metrów. W najwyższym punkcie korzystający z niego będą przelatywali blisko 50 metrów nad ziemią. Ze szczytu jednej góry na przeciwstok nad całą doliną przelot. Mamy tor do Summer Tubingu, najdłuższy na świecie, 370 metrów. Ten projekt jest chyba jednym z najciekawszych w Polsce projektów wykorzystania środków ze wsparcia terenów popegeerowskich, rządowego programu, który jak gdyby zwrócił uwagę na potrzeby rozwojowe tych terenów, w których funkcjonowały PGR-y, tych terenów zapóźnionych, zmarginalizowanych, zapomnianych przez Boga i ludzi. To jest właśnie wędka, dzięki której mieszkańcy tych terenów mogą skutecznie łowić ryby. Mogą rozpoczynać prowadzenie działalności gospodarczej w branży turystycznej, okołoturystycznej. Taka jest idea tego projektu. Ona już się ziszcza w praktyce. Młodzi ludzie, którzy wyjechali za granicę w poszukiwaniu chleba, godnych warunków do życia, zaczynają wracać i inwestować zarobione tam pieniądze tutaj. Mieszkańcy mają szansę stworzenia miejsc pracy w agroturystyce, w usługach okołoturystycznych. To jest mechanizm, który może skutecznie rozwijać tereny popegeerowskie i tak się już dzieje. Mamy jeszcze mnóstwo pomysłów, które mogą uczynić z tego terenu swoistą perełkę. I to jest najlepszy dowód, że ten kierunek jest dobry. Problem jest inny.
My zawsze dbaliśmy o to, żeby w tych Bieszczadach nie zniszczyć tego środowiska. Ono jest naprawdę piękne i to jest jeden z najważniejszych walorów, którego my możemy używać. Ale z drugiej strony głównym elementem środowiska dla mnie jest człowiek. A muszę przyznać, że przepisy, na razie mówię bardzo ogólnie, które są wprowadzane, czy to dyrektywami Unii Europejskiej i potem wprowadzane poprzez nasze polskie przepisy, no coraz bardziej zaostrzają nam tą możliwość działania. A mam wrażenie, że organy, które odpowiadają za to, w tym Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska na Podkarpaciu, no niestety zbyt rygorystycznie, zbyt ostro podchodzi do tego i bardzo subiektywnie, bo te przepisy nie są ścisłe. Mamy wielokrotnie doświadczenie, że można je całkiem inaczej interpretować. Jest taka sytuacja w tym Centrum Turystyki Aktywnej, że około 3 kilometrów, jak sobie przypominam, od tego miejsca, gdzie to centrum jest pozadowione, żeruje i ma swoje gniazda, orlik krzykliwy. I sytuacja jest taka, że potencjalnym zagrożeniem dla tego orlika jest właśnie funkcjonowanie tej stacji. No i zadajemy sobie pytanie, czym się kierowano w ogóle robiąc tego typu zapis, ponieważ ten orlik w zimie, go tu nie ma, bo to jest ptak, który odlatuje. Po drugie, tak naprawdę, żeby on mógł dobrze funkcjonować i dobrze żerować, a żeruje od 2 czy 3 rano do 10, to najlepiej żeruje wtedy, kiedy ma teren świetnie wykoszony. No a tak się prowadzi stację narciarską. W zimie ona, jego nie ma, więc nikomu nie przeszkadza. Natomiast w lecie to my dbamy właśnie o to, żeby ten teren był odpowiednio wykoszony, odpowiednio przygotowany i tak dalej. Więc przeszkadzamy, czy wręcz odwrotnie?
Ostatnie propozycje kolejnych obostrzeń planów ochronnych, które otrzymaliśmy od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, sprawiły tak naprawdę, że włos zwierzył nam się na głowie. Okazuje się, że kolejne obostrzenia, kolejne bariery, kolejne kłody pod nogi mogą skutecznie uniemożliwić jakikolwiek rozwój. To wszystko, o czym myśleliśmy, tworząc tą infrastrukturę, czyli o rozwoju, może zostać sparaliżowane albo ograniczone do minimum.
Dowiadujemy się, że tak naprawdę my te 90% naszego terenu musimy chronić właśnie tylko i wyłącznie dla ptaków, dla roślin. Nie ma w tym w ogóle ludzi.
Nie zakładamy w tym kraju, że człowiek jest nierozerwalnym elementem środowiska naturalnego. Że człowiek też musi mieć swoją przestrzeń do życia. Że też musi mieć możliwość wykorzystania swoich nieruchomości, które są przekazywane z dziada, pradziada, przez pokolenia, do tego, żeby się rozwijać, rozbudowywać, żeby mieć swoją przestrzeń życiową, miejsce, gdzie może godnie żyć, godnie zarabiać.
Dowiedzieliśmy się, że są tworzone szczegółowe plany ochronne dla Natury 2000, zarówno dla ptasiej, siedliskowej i tak dalej.
Większość terenów w Bieszczadach jest już objęte najróżniejszymi formami ochrony przyrody. To jest natura, to są parki krajobrazowe, ale dzisiaj dochodzą nam kolejne obostrzenia.
Z tego planu zadań ochronnych wynika to, że jeżeli ktoś chciałby w jakiś sposób inwestować na danym terenie, to musi się liczyć z tym, że będzie musiał opracować ocenę oddziaływania na środowisko. Jest to dokument, który realizuje się przez rok poprzez badania danego terenu i tak dalej i będzie musiał wykazać, że wpływ tej inwestycji na środowisko jest znikomy lub właściwie go nie ma. Tu ciągle nie jest jeszcze na tyle zasobnie finansowo, żeby mieszkaniec, który utrzymuje się właśnie trochę z działalności turystycznej, trochę jeszcze z działalności rolniczej, wydał od 15 do 30 tysięcy złotych na to, żeby taką ocenę, taki raport oddziaływania na środowisko zrobić. Szczególnie, że nie ma żadnej pewności, że po tym raporcie on dostanie pozytywne te dokumenty, które pozwolą mu na przykład zabudować część rzeczy.
To te ogromne, jak dla zwykłego człowieka pieniądze, wyrzucane są w błoto.
3 lata trwało opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla gminnej oczyszczalni ścieków. Akurat nieoczyszczalnia jest w najniższym miejscu zlewni rzek tejże gminy. Więc efekt jest taki, że no tylko w tamtym miejscu można było tą oczyszczalnię zlokalizować. A kawałek dalej, sporo dalej, była ochrona bobra. No i musieliśmy udowodnić, że bobrom w sytuacji, w której nie ma w ogóle oczyszczalni gminnej, całe ścieki płyną potokami do tamtego miejsca, będzie lepiej w momencie, kiedy wybudujemy oczyszczalnię ścieków. No, musieliśmy przeprowadzić takie rozważania, co będzie, jak wybudujemy tą oczyszczalnię ścieków. No tak to wyglądało. I później, chcąc cokolwiek realizować, eksperci z całej Polski, bo ja już nie mówię o ekspertach w zakresie oddziaływania na środowisko, którzy są z tego terenu, tylko mówię o ekspertach z Polski. Wydzwanialiśmy do nich, prosiliśmy. Żadne pieniądze nie były w stanie zmobilizować i przekonać tych ludzi, żeby nam zrealizowali ocenę oddziaływania na środowisko. Bo po prostu w Bieszczadach się tego nie da zrobić. Co jest tego powodem? Mówię wprost. Trudna współpraca i takie podejście właśnie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie do tego typu tematu.
My rozmawiamy na co dzień z inwestorami, którzy są gotowi zainwestować tutaj niemałe środki finansowe. Ale jak zdają sobie sprawę, jaka droga krzyżowa, proceduralna ich czeka, rezygnują. Oni wolą inwestować tam, gdzie mogą to zrobić bez problemów i bez czekania rok czy dwa na raport, na jego akceptację bądź nie.
Znajdujemy się na naszej działce, mojej i żony, gdzie planowaliśmy, już długo planujemy, budowę takiego siedliska agroturystyki. Zakupiliśmy tą ziemię w 2017 roku. W 2018 udało nam się postawić tutaj prowizorycznie, jak myśleliśmy, tymczasowy budynek, domek holenderski. On miał być tylko na czas budowy już docelowej inwestycji. Jednak gdy rozpoczęliśmy starania o pozwolenie na budowę, Starostwo Powiatowe w Krośnie przekazało nasze papiery do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. I zaczęły się 2 lata, no powiem, walki o to, by uzyskać to pozwolenie. Musiałem sporządzić tak zwany raport z oddziaływania środowisko. Rzecz kosztowna, długotrwała. Nam się w końcu udało po 2 latach, ale w międzyczasie pandemia, wojna, wiadomo, warunki inwestowania się zmieniły, więc troszeczkę nam ta inwestycja się przesunęła. W tym roku zaczynamy, ale no, te 2 lata boju z RDOŚ-iem spowodowało u nas takie troszeczkę, może nie zniechęcenie, ale to były takie rzeczywiste kłody pod nogi.
Plan zadań ochronnych wprowadza tutaj zalecenia ograniczenia zabudowy w zasadzie na terenie całej gminy. Można powiedzieć, że życzą sobie, żeby obecne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zostały ograniczone do minimum, czyli pozostawienie zabudowy tam, gdzie ona istnieje, natomiast w przestrzeni niezabudowanej, żeby jej w ogóle nie było, co najwyżej możemy uzupełniać luki pomiędzy budynkami już istniejącymi. Plan zadań ochronnych zawiera mapę, która uwzględnia obszary ochrony ptasiej wszędzie tam, gdzie nie ma obecnie budynków, czyli inwestorzy, składając wnioski o pozwolenie na budowę w miejscu, gdzie obecnie mają w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny pod zabudowę, będą mocno ograniczeni, ponieważ na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę będą zmuszeni do tego, żeby RDOŚ wyraził zgodę na zainwestowanie danego obszaru. Co jest dość dziwne w sytuacji, kiedy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest prawem lokalnym, miejscowym, i tutaj inwestorzy powinni mieć pewność, że jeżeli coś jest przewidziane pod zabudowę, to już nikt nie powinien im ograniczać tego prawa związanego ściśle z własnością terenu.
Podstawą na przykład naszej decyzji zakupu akurat tej ziemi było to, że tu było miejsce, które jest przeznaczone pod zabudowę zagrodową w miejscowym planie zagospodarowania. I tego typu dokumenty powinny być takim dokumentem wysokiego zaufania, prawda? Jeżeli inwestuję swoje pieniądze, planuję coś, więc jeżeli mam teoretycznie możliwość budowy na tym terenie, więc jakaś inna instytucja nie powinna w tym przypadku powodować kolejnych wymagań, przeszkód i czasami wręcz uniemożliwiać tego typu inwestycje.
Zabudowa rozproszona jest jak najbardziej niepożądana w tym regionie, ale każda inna też ma pewnego rodzaju ograniczenia.
Mnie osobiście też to dotyka, ponieważ będę miał ograniczoną przestrzeń do rozbudowy mojego gospodarstwa agroturystycznego, czyli będzie to skupisko przy tych budynkach, które jest w ścisłej zabudowie. Natomiast turysta przyjeżdżając w ten teren potrzebuje jednak przestrzeni otwartej i troszeczkę swobody od pozostałych zabudowań.
To nigdy nie jest tak, że to jest budowane gdzieś przy lesie 10 km od jakiejś zabudowy zwartej i tak dalej. Nie. Ale pierwsza linia zabudowy zawsze jest taką zabudową przy drogach. Przydałoby się, żeby można było jeszcze drugą czy trzecią taką linię, czyli ze 100 metrów przynajmniej od tej zabudowy pozostawić na tego typu rzeczy.
Żeby to nie było dom na domu, bo to nie będzie atrakcyjne dla turysty.
Nam tylko pozwolono budować przy drodze wojewódzkiej w odległości 50 metrów. I to nie wszędzie, oczywiście wyznaczone miejsca tylko. Naprawdę siedliska, ja nie mówię, one są potrzebne, ale nie wpychajmy je pod domy. Wzdłuż drogi wojewódzkiej i nie tylko z drogi wojewódzkiej. Bo ptaki muszą też gdzieś żyć, ale po co przy samych domach i przy samych drogach. Thank you.
Mamy przypadki takich osób, którym odmówiono w ogóle możliwości zabudowy, bo stwierdzono, że są tam korytarze migracyjne zwierzyny, albo też, że potencjalnie może być zasiedlony dany teren przez zwierzęta. Potencjalnie wszystkie tereny mogą być zasiedlone przez zwierzęta. Urzędnicy z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sposób uznaniowy decydują, czy możemy się budować, czy nie możemy się budować. Takie mam pismo, że na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie odmawia się uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Rzepeć, gmina Komańcza, zlokalizowanej w granicach obszaru chronionego krajobrazu Beskidu Niskiego. Mówimy tutaj o miejscowości, która jest urbanizowana, o miejscu, gdzie nie ma Natura 2000. Obszar chronionego krajobrazu występuje na terenie całej gminy. Tu się zabrania budowania domu jednorodzinnego, a bez problemu obok miejscowości sąsiadującej w Szczawnem, to jest mniej liczna, wybudowana na pół hektarze farmę fotowoltaiczną przy zabytku, jakim jest cerkwia prawosławna w Szczawnem. No proszę zobaczyć, jaka jest tutaj konsekwencja. Czyli jest uznaniowość jakaś. Nikt mi nie jest w stanie przekonać, że taka farma ma inne, znaczy mniejsze oddziaływanie na środowisko, taka farma fotowoltaiczna przy zabytku, który jest na szlaku architektury drewnianej, ma mniejsze oddziaływanie niż taki dom jednorodzinny w zurbanizowanej, najbardziej zurbanizowanej miejscowości gminy Komańcza. Mieszkańcy to widzą. I zaczyna się po prostu taki wewnętrzny bunt. Tym bardziej, że ludzie ciężko pracują na to, co tutaj mają.
Kilka lat temu spotkałem się właśnie z odmową, z dużymi problemami na rozbudowę budynku obory. Chciałem polepszyć swojemu stadu warunki bytowe i nieco zwiększyć obsadę bydła. To nie była skala zbyt duża, bo to się właśnie mieściło w okolicach 40 sztuk, na 40 DJP, na duże sztuki chciałem postawić, ale tutaj Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zarzuciła mi, że to jest obiekt za duży jak na ten teren, on miał mieć 36 metrów długości i kilkanaście metrów szerokości. I kazali mi po prostu zmniejszyć wymiary tego obiektu. No, miał w sąsiedztwie zabudowań stanąć, na mojej działce.
Planujemy wprowadzenie owiec na wypas i budujemy wiatę. Akurat w przypadku tej wiaty nie było problemu, bo to jest typowo rolniczy obiekt, którego koszt to około 5000 zł. Natomiast wiemy o tym, że wielu gospodarzy w ogóle nie podchodzi do tego tematu drogą oficjalną, bo przy budowie wiaty za 5000 zł i kosztach raportu oddziaływania środowiska rzędu 20000 zł nikt tego nie będzie robił i na ogół po prostu buduje się takie rzeczy, takie obiekty, które nie są związane ani trwale z gruntem, ani nie są tutaj przecież postawione na wieczność.
Drugi problem też jest taki, plany zadań ochronnych wprowadzą w tych miejscowościach konieczność prowadzenia ekstensywnego zagospodarowania terenów zielonych. No polega to będzie na tym, że będzie trzeba utrzymywać te tereny, jakie są w tym momencie. Jest to też konsekwencja niejako dopłat, które nasi rolnicy pobierali w ramach tych dopłat rolno-środowiskowo-klimatycznych, gdzie jest to wymuszone, żeby kosić w odpowiednich terminach dane użytki. Jedni rolnicy się zdeklarowali na 5 lat poprzez te dopłaty, niejako rekompensatę pobierając, ale niektórzy się ludzie nie deklarowali na to i również są uwzględnione te grunty w ramach tych zadań ochronnych. No i nie będą mogli na przykład uprawiać rolniczo tej ziemi, bo będą musieli prowadzić te użytki, ekstensywne użytki zielone. Na początku mieszkańcy ochoczo się decydowali na obszar Natura 2000, ale dzisiaj widzą, że na przykład nie mogą się zbudować.
Plan zadań ochronnych jest to taki dokument, który nam jako nadzorującemu obszar Natura 2000 umożliwia podjęcie takich najpilniejszych, najważniejszych działań skierowanych na zachowanie tych przedmiotów ochrony. No, w przypadku Beskidu Niskiego, obszaru ptasiego, który powstał na mocy dyrektywy ptasiej, są to siedliska ptaków. Ten plan zadań ochronnych tworzy się na okres 10 lat. Jest to dokument planistyczny, akt prawa miejscowego publikowany w dzienniku urzędowym. Bazą do tego dokumentu jest inwentaryzacja przyrodnicza, która ma na celu weryfikację tych danych przyrodniczych. Zakładaliśmy, że w tym obszarze mamy takie, a nie inne gatunki. W związku z tym badania w ramach tego planu zadań ochronnych służą tego, aby stwierdzić, czy te gatunki występują, jak wygląda ich populacja, jakie są zagrożenia dla zachowania tych gatunków, a też jakie działania moglibyśmy podjąć, które umożliwią zachowanie właściwego stanu populacji. Temu służy ten dokument. Plan zadań ochronnych nie ma takiej mocy sprawczej jak plan ochrony. Plan ochrony jest to kompleksowy dokument tworzony na 20 lat. To już jest taka, nazwijmy to kolokwialnie, instrukcja obsługi, co, jak i robić. Plan zadań ochronnych jest coś na zasadzie po prostu takiej sugestii. To no nie możemy, no niestety nie możemy, nie mamy mechanizmów prawnych, żeby wymusić pewne działania. Natomiast my wskazujemy to, co się wydaje oczywiste, zachowanie status quo. Mianowicie Beskidniki, to tak jak wspomniałem, mozaika łąk, pastwisk i to chcielibyśmy zachować, bo to jest to, co dla tych naszych przedmiotów ochrony, dla tych ptaków jest najważniejsze. Dlatego wskazaliśmy zagrożenia, a mianowicie rozproszona zabudowa, brak użytkowania kośnego czy pastwiskowego. Dlatego rekomendujemy koszenie, wypas. Niestety docierają do nas głosy mieszkańców, którzy obawiają się o to, że tym dokumentem ograniczymy ich życie tak naprawdę. My uważamy, że to, co rekomendujemy w tym planie ochrony, nie ma na celu właśnie ograniczenie ich działalności, bo byśmy chcieli, żeby to, co robią teraz, robili przez te przynajmniej 10 lat. Czyli krótko mówiąc, użytkowali teren zgodnie z jego przeznaczeniem.
My wiedzieliśmy oczywiście, że takie plany będą musiały być zrealizowane, bo są to faktycznie, wynika to z kolejnych kroków przy tworzeniu Natury 2000. Natury 2000 wprowadzonej pomimo protestów, pomimo jednak sprzeciwu mieszkańców, przynajmniej na terenie Bieszczadów, bo takowe były. Mało tego, nas uspokajano, mówiono nam wprost, że nie, zobaczycie, to nie będzie w niczym przeszkadzało, to będzie tylko i wyłącznie was rozwijało, wręcz was promowało. To muszę powiedzieć, że ten plan ochronny, który jest takim dokumentem szczegółowym do tej ogólnej, stworzenia ogólnej Natury 2000, już zawiera bardzo duży szereg rzeczy, które pokazuje, w jaki sposób należy tą naturę chronić i co tak naprawdę trzeba wykonać, jeżeli się będzie próbowało, czy to inwestować w tym, czy w jakiś sposób wykorzystywać swoją własność. No, czy to gminy, czy to mieszkańcy są właścicielami tych gruntów. Dzisiaj ktoś próbuje ograniczać im, i to jednoznacznie, ograniczać im prawo władania swoją własnością. To jest jedna rzecz. A teraz jak się to odbywa? A mianowicie przyszła do gminy pewnego dnia drogą, z tego co pamiętam, ePUAP-ową, czyli internetową, przyszło ogłoszenie, w którym poinformowano nas, jak i tutaj okoliczne gminy, że taki plan jest przygotowywany i że jest już projekt zarządzenia do wprowadzenia tego planu. Czyli ten plan ma taką, już taką postać, co do której można się próbować odnosić. Okej, bardzo fajnie, bo widzieliśmy, że ta informacja do nas spłynęła. Natomiast był podany tam link do strony internetowej, a właściwie do tego dokumentu i trzeba było sobie samodzielnie tam wejść, otworzyć go i pooglądać, w jakim zakresie, w jakich elementach ta ochrona jest powprowadzana. Powiem wprost, w mojej gminie mam dwóch informatyków po 5 latach studiów i 2 latach studiów podyplomowych. Mieli ogromny problem, żeby się tam dostać. To jak to ma zrobić człowiek, który jest rolnikiem, który pojęcia nie ma o tym, jak głęboko w tym szukać. Ja poprosiłem o to, żeby w takim razie dano nam te materiały, uzyskaliśmy je, ale chciałem zrobić zebrania w każdej jednej miejscowości, żeby Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska obsłużyła te zebrania, bo i my nawet fachowców nie mamy w urzędzie takich, którzy na każdym polu, czy to przyrodniczym, czy to zoologicznym i tak dalej, potrafią się do tych dokumentów odnieść. I uczciwie tym mieszkańcom powiedzieć, jak to wygląda. No niestety odmówiono mi czegoś takiego.
Mamy pretensje do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie z tego tytułu, że nie przeprowadzono z mieszkańcami odpowiednich konsultacji. Niejako to zwalono na Urząd Gminy Komańcza, że musimy my po prostu mieszkańców informować, musimy się wdrożyć w tematykę, przygotować naszych pracowników, abyśmy mogli im w miarę sensownie wytłumaczyć, co się dzieje.
Plan zadań ochronnych, jak każdy dokument, podlega udziałowi społecznemu. W związku z tym ci mieszkańcy zaniepokojeni mogą te swoje uwagi zgłaszać. Wpłynęło tych uwag całkiem sporo, zarówno z gminy, jak i o indywidualnych mieszkańców. Na ile mogliśmy, wyjaśnialiśmy. No, jest jakaś może nie presja, ale chęć zabudowy. W związku z tym najczęstsze uwagi to jest to, czy mogę się wybudować na mojej działce. Czy ta działka znajduje się w siedlisku. Nie? Czy plan, nasz plan zadań ochronnych da jakieś ograniczenia. Czy na przykład mogę uprawiać rolę, nie? No bo powiedzmy wchodzi w wkład siedlisk. Także to są przede wszystkim tego typu obawy. Także nie chcieliśmy, żeby ten plan no, ingerował w to, co teraz jest już, jakiś tam zamysł. Czy nam to wyszło? No, ocenią to za niedługo mieszkańcy tego regionu. Jeżeli coś było w planie zagospodarowania przestrzennego, no plany nie są na duże areały, ale jeżeli coś było w planie zagospodarowania przestrzennego wskazane do zabudowy, już uwzględnialiśmy to. Jeżeli coś było już na jakiś teren, była wydana decyzja o warunkach zabudowy, czyli niejako tutaj samorząd wskazuje, znaczy no, pozwala tak powiedzmy to na budowę w tym, na tej działce, no to tego typu działki też staraliśmy się no, wychwycić i wyłączyć. Jeżeli jest grunt rolny, nawet w płacie siedliska łąk, my staraliśmy się to wyłączyć. No jeżeli nawet czasami no, działamy na dużym areale, to jest duży obszar. W związku z tym, jeżeli zdarzyło nam się, powiedzmy, płatem włączyć nieświadomie obszar, który no, nie jest łąką, staramy się to prostować.
Te mapy, które są na tyle ogólne, że nie ma na nich działek ewidencyjnych, czyli ani my, ani mieszkańcy nie wiedzą, czy te plamy ochronne, które są naniesione na tych mapach takich bardzo, bardzo płynnych, dotyczą takiej działki czy innej. Jak mieszkańcy mają zidentyfikować, czy ich nieruchomość jest objęta, czy nie jest?
Jest dwa budynki obok siebie, a w środku jest jedna działeczka, to też ta plama się tam wdziera, co jest dla mnie śmieszne, bo prawda jest taka, że tutaj powinna być zachowana pełna linia jakaś zabudowy i ta działka tu powinna być wolna.
W naszej ocenie te dokumenty są opracowane bardzo nierzetelnie, a analizy z nimi związane, naszym zdaniem ich albo nie było, albo były jakieś bardzo spłycone. Jeżeli jednym zdaniem piszemy w dokumencie, że nie będzie to miało wpływu na budżet jednostki samorządu terytorialnego, to my mówimy, że to nieprawda. Jeżeli jednym zdaniem piszemy, że nie będzie to miało wpływu na rynek pracy i na miejsca pracy, to my mówimy, że to jest nieprawda.
Przede wszystkim zawiedliśmy się na Instytucji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która no, postępując w zasadzie zgodnie z prawem, bo publikując wszędzie tam, gdzie trzeba swoje ogłoszenia, powołała zespół lokalnej współpracy, pomijając zupełnie mieszkańców, chociaż w Księdze Dobrych Praktyk jest mowa o tym, żeby do nich docierać i żeby się z nimi komunikować, no bo tak powstaje jakiś kompromis. Szczęśliwie dzięki działaniom wójta tutaj i pracowników Urzędu Gminy Komańcza w dobrym momencie zostaliśmy poinformowani o tym, że takie plany są już dopinane, zostało powołane takie zebranie, mogliśmy wyrazić swoją opinię. Wiemy, że w większości uwag tych gminy zostały one odrzucone i dopiero po dalszych jakby negocjacjach w części zostały zaakceptowane, co nas cieszy, bo to pokazuje, że gdybyśmy od początku brali udział w tym zespole lokalnej współpracy, być może ten kompromis byłby dla nas lepszy.
Organizowanie ochrony przyrody jest słusznym kierunkiem. Należy tak robić, ponieważ w jakiś instytucjonalny sposób należy dbać o przyrodę, żebyśmy mogli z pokolenia na pokolenie ją mieć zachowaną, a może nawet polepszoną, prawda? Tylko trzeba pamiętać też o tym, że mieszkający w tych miejscach ludzie no muszą jakoś swoje interesy życiowe realizować. Ja jestem naprawdę przekonana, że nie ma tu konfliktu między mieszkańcami a interesem natury. Szczególnie, że część mieszkańców dodatkowym dochodem jest turystyka. Prawda? To oczywiście mówimy o turystyce takiej na zasadzie agroturystyki, czyli wielkich pensjonatów, to nie mamy wielkich kompleksów turystycznych. To jest część dochodu tych ludzi, która pozwala im żyć godnie, prawda? Więc turyści chcą oglądać tą ciekawą naturę i każdy sobie zdaje sprawę, że to jest dla nas ważne. Tylko tyle, że no, zdecydowanie nie widać komunikacji między urzędami, które zajmują się ochroną przyrody, a mieszkańcami. Dobrem wspólnym jest nasz krajobraz, prawda? Wiadomo, jeden bardziej się wzrusza wilkiem, a drugi się irytuje wilkiem, bo mu zjada owce, no ale one tu są, tak? Więc my musimy jakoś tak żyć, żeby ten balans zachować. I w tym celu musimy rozmawiać z naukowcami, z urzędnikami, którzy się tym zajmują. To jest ich praca, prawda? Mają ustalać zasady. Ale nie mogą tych zasad ustalać za biurka, i na zasadzie, że takim się wydaje. Bo żeby oni mogli wiedzieć, to muszą zapytać naukowców i na to niestety trzeba też wydać pieniądze. Na aktualizowanie badań, na aktualizowanie map. Tego się nie da zrobić bezkosztowo. Ja nie mogę zrozumieć, dlaczego na spotkanie do gminy nie przyjeżdżają urzędnicy RDOŚ-u. To jest w ogóle coś dla mnie szokującego. Jak to może być, że mieszkańcy się spotykają, lokalne władze zapraszają mieszkańców, wszyscy próbują się naradzić, a RDOŚ nie przyjeżdża? Jeżeli w ten sposób traktuje się właścicieli terenu, prawda, którzy tam mają swoje interesy życiowe, bo mają tam swoje gospodarstwa, no to jak to oni odczytują? Oni się po prostu irytują. I tyle. I oni zaczynają uważać, że całe to zawracanie głowy z ochroną przyrody to po prostu im nie służy. I to jest coś wbrew im. To jest nastawione przeciwko nim. I robi się wojna.
Bo to nie jest tak, że my jesteśmy oszołomami ekologicznymi. My chronimy to środowisko naturalne. My też wiemy, że to jest źrenica wokół. Ale nie widzimy dobrej woli z drugiej strony, która dostrzegałaby interes ludzi. Dowodem na to, że w mojej ocenie zaburzyliśmy tą równowagę, jest fakt, że niedźwiedzie chodzą u nas już po miastach. Sanok u nas w gminie na drodze krajowej, w ścisłej zabudowie, w innych miejscach. Wilki rozszarpują psy i zwierzęta gospodarskie, a ekolodzy czy pseudoekolodzy mówią, że to najprawdopodobniej były inne psy, a może hybrydy. Za chwilę usłyszymy, że ten niedźwiedź w Sanoku to był jakiś żart, może to był ktoś przebrany za niedźwiedzia. Trywializujemy bardzo poważne zagrożenia, a naruszenie tej równowagi w przyrodzie doprowadza do tego, że zwierzęta schodzą coraz niżej. Niedługo ludzie będą bali się wyjść z domów. W gminie Olszanica z rąk niedźwiedzia zginął człowiek kilka lat temu. I nie można mówić, że to jest misiu, że to są wilki, hybrydy, że problem nie istnieje, bo on realnie istnieje.
Jakoś dziwnie wszyscy boją się podejmować decyzje związane z wilkami, decyzje związane z niedźwiedziami. Nakazuje się nam ich straszenie. To nic nie daje. Te zwierzęta wracają następnego dnia albo dwa dni później w te same miejsca. Obserwujemy środowisko i akuratnie widać, że ta wytrzymałość społeczeństwa jest już taka graniczna.
To trzeba, ktoś to musi rozwiązać ten problem, ktoś te przepisy musi wreszcie zmienić, żeby można było praktycznie te sposoby przyjęte w świecie wprowadzić w życie.
Czym innym jest ochrona środowiska realizowana we Francji, w parkach, bywam w świecie też, to te rzeczy widzę, we Francji, w Niemczech. Tam się właśnie robi wszystko, żeby pokazać tą przyrodę, żeby wśród niej egzystować, wśród niej przebywać, a u nas się robi wszystko, żeby to ograniczyć. No więc ja tego nie rozumiem, czyli inne przepisy są tam, inne są tutaj, bo bardzo fajnie się mówi, my mamy to realizować. To można robić na bardzo różne sposoby. Powtarzam, to są bardzo subiektywne przepisy. Tylko my, jak zwykle, chcemy być bardziej papiescy niż sam papież.
Boimy się, że te plany, które zostaną wprowadzone, spowodują, że będzie odpływ młodych ludzi z naszej miejscowości, bo już to jest zauważalne. Spowoduje to tak naprawdę emigrację ostatnich, jakie mamy tutaj, przedsiębiorców. Konsekwencją będzie masowe bezrobocie tych ludzi, którzy tutaj zostaną, a tak naprawdę będziemy i już jesteśmy z niektórych usług wykluczeni, jak na przykład usług bankowych. Nie mamy banku czy bankomatu. Jest to utrudnienie dla mieszkańców i dla turystów. Również się boimy, że możemy poczty nie mieć. Dlaczego? Dlatego, że będzie coraz mniej odbiorców chętnych na daną usługę, w związku z tym będziemy wykluczeni, bo już jesteśmy w ramach tych usług bankowych wykluczeni. No i gmina dwoi się i troi, abyśmy w jakiś sposób mogli pozyskać zainteresowane instytucje, aby tu utrzymać te podstawowe świadczenia, które się należą każdemu. My tutaj widzimy ewidentnie niechęć, abyśmy mogli się tutaj rozwijać. Boimy się, że jest to wstęp do wprowadzenia ochrony ścisłej na naszym terenie. Bo wiemy dobrze o tym, że są takie zakusy, aby do 2030 roku 10% lasów zostało wyłączonych z takiej gospodarki leśnej. To będzie spowoduje, że my będziemy zbankrutowaną gminą. U nas mieszkańcy nie będą mieli gdzie pracować, bo większość pracuje w lesie. Mamy zakłady, największy zakład to jest oparty również o przetwórstwo drewna. Też może dojść do migracji, do emigracji tak naprawdę, no dużych, jedynych, jakich mamy na terenie, pracodawców.
Ja myślę, że chcą zrobić po prostu z naszej miejscowości skansen. No bo jeśli my nie mamy możliwości budowy, rozwijania się, to tak jakby chcieli nas wykurzyć stąd.
My rozumiemy, że takie plany trzeba wprowadzać, ale powinno się je wprowadzać przede wszystkim w miejscach, które są wykluczone ekologicznie. My nie jesteśmy wykluczeni ekologicznie. U nas jest bardzo dobre powietrze, bardzo dobra gleba. U nas nie ma degradacji środowiska. Więc to, co się teraz wprowadza, no jest na niekorzyść dla naszych mieszkańców, ale również dla samorządu. Bo my nie jesteśmy w stanie się rozwijać, bo bez mieszkańców nie będzie gminy. To, czy jest 100 czy 10, czy 1000 osób, tyle samo gmina musi włożyć pieniędzy na to, aby móc na przykład odśnieżać drogi, gdzie musimy to zrobić, aby zabezpieczyć mieszkańców komunikacyjnie. Inne są też utrudnienia dla samorządowców, takie, że na przykład często musimy się wyrobić w roku budżetowym z inwestycją. Gdzie nam się nakazuje zrobić raport na dzielne środowisko, musimy zwrócić takie dofinansowanie. Stąd też nie budujemy większych odcinków niż kilometr drogi, bo powyżej kilometra wchodzimy na ocenę na środowisko. Stąd też robimy fragmentarycznie, modernizujemy nasze drogi. Mieliśmy taki przypadek, nałożono na nas ocenę na środowisko poprzez raport, który trwa średnio rok, kosztuje 20 tysięcy złotych, aby wykonać wiatę, to jest zadaszenie na 6 nogach przy głównym szlaku Beskidzkim, jednym z najważniejszych i najdłuższych w Polsce szlaków, żeby taka wiata chroniła turystów czy mieszkańców przed deszczem i słońcem. Zrezygnowaliśmy, bo musieliśmy się w roku budżetowym wyrobić z inwestycją i zwróciliśmy po prostu pozyskane środki w ramach dofinansowania.
Też trzeba wziąć pod uwagę, że nasz teren jest wyjątkowy, jeżeli chodzi o obszar Natury 2000 i plany zadań ochronnych, dlatego że jest to obszar jednak zaludniony, zamieszkany o dosyć dużej powierzchni, bo to jest ponad 150 tysięcy hektarów. Gdzie indziej te obszary to są wąskie, zwarte tereny, głównie koryt rzek. W związku z powyższym nie ma tam siedzib ludzkich i takich konfliktów. U nas są to rejony zamieszkane, mieszkańcy chcą tu mieszkać, chcą tu gospodarować i żyć. Tymczasem całe koszty ochrony tej przyrody przerzuca się na mieszkańców, którzy tu mieszkają.
W tym momencie my jesteśmy poszkodowani. Koszty ochrony środowiska w ramach obszarów Natura 2000, czy tych planów zadań ochrony, które są teraz wdrażane, podnoszą jednostki. A tak naprawdę powinien podnosić każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, ale przede wszystkim wspólnoty, która nam tego nakazuje, Unia Europejska.
Raport oddziaływania na środowisko w przypadku inwestycji obowiązuje tylko na obszarach Natury 2000. Poza obszarami Natury 2000 mieszkańcy takich problemów nie mają i nie ponoszą tych kosztów. Więc dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie takiej odpłatności przez RDOŚ. Znaczy RDOŚ powinno pokrywać te koszty, tak mi się wydaje. Natomiast druga rzecz to kwestia ogólnych kosztów i strat, utraty wartości chociażby tych majątków, bo jeśli porównamy sobie transakcje sprzedaży na terenach chronionych, gdzie ich jest naprawdę mało, bo tu niewiele można wybudować, w stosunku do terenów choćby pod Rzeszowem, no to wartość tych naszych gruntów realnie maleje. Ona oczywiście z inflacją idzie do góry, ale realna wartość spada. W związku z powyższym no tracimy też finansowo, bo nasze grunty tracą na wartości, bo kto chciałby mieszkać w rezerwacie? W rezerwacie no, może można kosić łąkę, ale nic więcej. I do takiej sytuacji to tutaj zbierza. To zresztą widać, bo odbija się na wskaźnikach gminy. Z roku na rok maleje liczba mieszkańców w gminie. Jak tak dalej pójdzie, to za 10-20 lat tych gmin bieszczadzkich, czy Worka Bieszczadzkiego i Beskidu Niskiego może po prostu nie być.
Pomysły na strefy bez ludzi, i to są pomysły tej takiej, bym powiedział, współczesnej, wojującej ekologii, która być może nawet jest bardziej polityką i ideologią niż ekologią. Czy to jest może ekologizm, który powiedzmy służy temu, żeby ludzi pozbawiać na przykład majątku. Więc te pomysły na to, żeby były takie strefy, gdzie w ogóle nie ma ludzi, po prostu ja jednoznacznie wypowiadam, są po prostu złe. Tu mamy i wszystkie drapieżniki, i mamy te wielkie ssaki kopytne roślinożerne, mamy wszystkie ptaki, łącznie z zalatującymi również tutaj z południowej Europy sępami, nawet sęp płowy jest tu widywany, orły przednie, które gniazdują, niedźwiedzie, wilki i to wszystko mamy w otoczeniu gospodarki leśnej, która jest prowadzona na normalnym zakresie, gospodarki rolnej, turystyki i również w otoczeniu niewielkich miasteczek, które tuż od nas na północ też się znajdują, bo całym wianuszkiem oplatają Beskid Niski. No to jest pewne osiągnięcie, jeśli chodzi o bioróżnorodność i o pewien żyjący ekosystem, który ma szereg sfer przenikających się nawzajem, co nie przeszkadzających, no bo utrzymywanie, przepraszam, populacji zwierząt na terenie ogrodzonym, z którego żeśmy wysiedli wszystkich ludzi, no to naprawdę nie jest żadna sztuka i żaden wyczyn.
Zwierzyna przeważnie tutaj obcuje w okolicy zabudowań. Często też żywi się czy to naszymi kurami z zagrody, czy zwierzętami. Także no, bardziej pozytywna bądź negatywna ta koegzystencja jest.
Żyjemy tutaj w harmonii ze środowiskiem, z przyrodą. I to zresztą widać po liczebności gatunków chronionych w naszej okolicy. Zresztą raporty ochrony środowiska też wskazują na to, że mamy pewien obszar, który wypełniliśmy tą przyrodą. a przyroda sobie już tutaj z tym wszystkim świetnie radzi.
Z tymi działalnościami, które prowadzimy, czyli gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa rolne, współgramy bardzo ładnie, dlatego że na przykładzie orlików widać, że mamy tych ptaków z roku na rok coraz więcej, a nie coraz mniej. Także myślę, że to, że gospodarujemy, kosimy łąki, wypasamy konie, to sprzyja właśnie tym ptakom.
Nie przypuszczam, żeby należało to bardziej rozszerzać ten teren ochrony, dlatego że uważam, że środowisko się pięknie odrodziło w naszych tutaj okolicach i nie wiem, czemu by to miało dalej służyć. Jako już w miarę świadomi rolnicy, świadomi hodowcy, uważamy, że hodowla bydła wspiera tutaj właśnie środowisko w jego naturalnym odnawianiu i z pewnym zdziwieniem traktujemy to, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie pozwala nam tutaj na ulepszanie swoich gospodarstw, zmodernizowanie.
I wydaje nam się, że już te ptaki, zwierzęta i rośliny naprawdę są dobrze chronione.
No nie chronimy to dla siebie, dla Regionalnej Dyrekcji. Tak naprawdę ochrona przyrody, przyroda jako taka, to jest dobro nas wszystkich. W związku z tym, jeżeli wszyscy zrozumiemy, że mamy to chronić, że to jest dla nas ważne, no to na pewno będzie łatwiej ten cel osiągnąć.
Oczekujemy, że będzie gdzieś tam ten zdrowy rozsądek, który pogodzi i ochronę przyrody i środowiska i z tym, co mieszkańcy chcą na tym terenie robić. No bo jeżeli ktoś zdecydował się, żeby mieszkać w terenie pięknym, cichym i o wielu walorach przyrodniczych, bo nie chce mieszkać w mieście, żeby tego mu nie zabraniano. I nie chcemy, żeby przepisy, które mają chronić przyrodę, wykluczały człowieka.
To jest kwestia uzyskania po prostu wspólnego rozumienia potrzeby ochrony przyrody, ale jednocześnie wykorzystywania obszaru do jakiegoś konkretnego celu i również tworzenia mieszkańcom miejsca do życia i do zarabiania, bo przecież każdy chciałby się w sposób autonomiczny utrzymać, a nie być tylko jakimś takim elementem, nazwijmy, takiego postkulturowego ekosystemu, który żyje z tego, że będziemy płacili mu, żeby on tu był, bo nie wypada, żeby tu było całkiem pusto.
Dziękuję za materiał filmowy. Przypomnijmy, w Pułapce Natury program Po stronie prawdy. Naszym gościem, rozmówcą jest pan dr Robert Petka, zastępca wójta gminy Olszanica. Witam raz jeszcze, panie wójcie.
Witam serdecznie.
Panie wójcie, czy można dać taką analogię, że powiedzmy mieszkamy sobie tam, gdzie mieszkamy, jedni na wsi, drudzy w bloku i okazuje się, że wszyscy są za tym, łącznie z mieszkańcami, aby wprowadzić pewne przepisy, które powiedzą, że na przykład parapet będzie wyłączony z takiej zupełnej własności, to znaczy będzie własnością, ale tam takie inne przepisy będą się rządziły i żeby cokolwiek przesunąć paprotkę w prawo lub w lewo, to będzie trzeba pytać się instytucji. No i tak stwierdzamy, dobrze, ale jedni mają taki trochę większy balkon z kwiatkami i okazuje się, że tam nie mogą nawet wyjść w pewnych okresach czasu, ponieważ tam zalęgły się jakieś ważne z punktu widzenia przyrodniczego zwierzęta. Ale ktoś mówi, no dobrze, odpuszczam ten parapet i balkon, ale u niektórych okazuje się, że 90% powierzchni ich mieszkania to jest Natura 2000 i mają do powiedzenia tylko tyle, co w łazience. Czy wasza gmina, można dać taką analogię, że jesteście w takiej pułapce?
Można, panie redaktorze. Problem polega na tym, że nawet w tej łazience nie mamy całkowitej swobody poruszania się. To dobry przykład i dobra analogia. Jesteśmy właścicielem gruntów, ale tak naprawdę jakiekolwiek decyzje inwestycyjne na tych terenach obwarowane są bardzo dużymi obostrzeniami. I to nie tylko dla samorządów, ale przede wszystkim też dla mieszkańców, którzy chcą żyć na tym terenie, zapewnić sobie jakieś godne warunki, wybudować domy, mieszkania. I nie mówimy tutaj wcale o terenach odległych od zabudowań, o terenach leśnych, ale mówimy także o terenach w ścisłej zabudowie. I oni, każdy z inwestorów musi ubiegać się o decyzję o warunkach zabudowy. Niejednokrotnie ma obowiązek wykonać raport oceny oddziaływania na środowisko. Dokument, który kosztuje 20-30 tysięcy nieraz złotych. Nie daje żadnej gwarancji, że ta decyzja będzie pozytywna.
No tak, to padło nawet w tym materiale. Panie wójcie, bo tak, to jest bardzo słowo inwestor, to niektórzy myślą, a to pewnie jakiś tam bogacz albo coś negatywnie, tak? I nie powiedzą, o jak fajnie, inwestor zainwestuje tutaj u nas, będą miejsca pracy, będzie się coś fajnie działo. A prywatna osoba ma pole od lat, uprawia to pole, ma krówki, żeby tam wypasać, czy owieczki, czy cokolwiek innego na tym polu, no i nagle się okazuje, że nie może mieć więcej krówek, albo też nie może tego pola kosić tak, jakby chciał. No owszem, dopłaty bierze, no to ci, co biorą, to okej, rozumiemy, że poddali się dobrowolnie pod ten rygor, ale nagle się okazuje i ja zapytam, czy to prawda jest, że nawet gdyby tam budę dla psa chcieć postawić, to nie jest takie od tak po prostu?
Wchodzimy już w taki etap, że nawet najmniejsza infrastrukturka, wiata, przysłowiowa buda dla psa będzie wymagała oceny oddziaływania na środowisko i to wcale nie jest żart. To są realia. Idziemy w bardzo chyba złym kierunku. My oczywiście doskonale rozumiemy, że trzeba chronić środowisko naturalne. Robimy to, wykonujemy szereg inwestycji proekologicznych, budujemy sieci kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków. Dbamy jak najlepiej o to środowisko. Ale przestrzeń do życia dla zwykłych mieszkańców jest coraz bardziej ograniczona. To trochę przypomina tą żabę, która powoli gotowana nawet nie jest w stanie wyskoczyć z garnka, lub jak to woli, przypomina to takie imadło, w którym znaleźliśmy się i to imadło obrót po obrocie jest coraz bardziej dociskane. To jest zły kierunek. My rozumiemy potrzebę ochrony środowiska, ale mam wrażenie czasem, że zrobiliśmy z niej z takiego złotego cielca, bożka, i przesadzamy nieco z tym, z tą ochroną, nie dając przestrzeni do życia zwykłym ludziom. Owszem, ważne jest środowisko naturalne, ważne są chronione rośliny, ważne są chronione gatunki ptaków i zwierząt, ale człowiek jest elementem środowiska naturalnego, nierozerwalnym elementem, i on też potrzebuje przestrzeni do życia.
Panie wójcie, nawet z tego materiału wynika, ja też to wiem z własnej wiedzy i studiów, że to, że istnieje tyle różnych gatunków, ta różnorodność gatunkowa jest bardzo duża, to jest właśnie dzięki ludziom, dzięki na przykład w wielu przypadkach rolnikom, dzięki temu, że gdzieś wykarczowano las i jest łąka, gdzie indziej jest łąka koszona, gdzie indziej nie koszona, gdzieś indziej jest po prostu sobie takie pastwisko, gdzieś jest uprawa rolna, która jest wieloletnia, to dzięki temu inne gatunki mogą po prostu tam funkcjonować. Więc to nie jest tak, że człowiek jest tym tylko i wyłącznie szkodnikiem i interweniuje w środowisko i tam psuje. On też umożliwia. Czy pytanie takie, czy ta instytucja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, czy ona wychodzi temu naprzeciw? Z materiału wiemy, że raczej tak, że uwzględnia wcześniejsze prawa nabyte, ale to i tak nie rozwiązuje problemu na przyszłość, bo ja to tak odbieram, że nawet jeśli powiedzą, dobrze, pan nabył już tą działkę na innym prawie, dobrze, niech pan tutaj się buduje, no ale za chwilkę to i tak pan nie będzie mógł tam nic zmienić, bo już teraz jest te nowe przepisy. No i okazuje się, że tej wiaty się nie da postawić albo no nawet ogrodzenia czy czegokolwiek. No wiemy, że w tych obszarach Natura 2000 nawet ważnych inwestycji czasami nie można poczynić. Znaczy można, ale to bardzo kosztuje to, co pan powiedział.
No Bieszczady i Beskid Niski to są tereny, których walory przyrodnicze, krajobrazowe są niezaprzeczalne. I tak jak już wspominałem, chronimy je, ale też musimy mieć możliwość rozwijania się. Ta sytuacja odstrasza nie tylko potencjalnych inwestorów, którzy mogliby tworzyć na tym terenie miejsca pracy, utrudnia funkcjonowanie i życie zwykłym ludziom, ale także doprowadza do sytuacji, w której młodzi ludzie, nie widząc tutaj perspektyw życia godnego, nie widząc możliwości pracy zarobkowej, wyjeżdżają do dużych miast, do dużych ośrodków tam zostają, wyjeżdżają za granicę.
Się wyludnia. Panie wójcie, dziękuję serdecznie za nasze spotkanie. Będziemy tutaj przyglądać się tej sytuacji, bo nawet przeciętny turysta, jak tam pojedzie, to też by chciał skorzystać z jakichś normalnych, cywilizowanych warunków, a nie tak, jak to drzewiej bywało w XIX wieku. No nikt takiego, a jak już ktoś bardzo pragnie, to niech pójdzie tam w te dalsze części Bieszczad. Ja dziękuję serdecznie za nasze spotkanie. Państwu dziękuję za uwagę. Był to program Po stronie prawdy w Pułapce Natury. Kłaniam się.